jak minął dzień.
Drodzy Państwo, zaczynamy magazyn Jak minął dzień od spotkania z... Właściwie to jak się zawsze zastanawiam, czy ja powinienem mówić per panie profesorze, czy też pojechać po stopniu wojskowym. Profesor Mariusz Jędrzejko.
Czy pan pułkownik,
czy
tak?
Czy pan pułkownik, właśnie.
No niektórzy mówią, że jejku, wepchał się z wojska do nauki.
Ja zawsze mi kręciło na pytanie, jak to się stało, że pan po prostu... No bo to nie jest taka typowa kariera wojskowa, że przyszedł pan na emeryturę i raptem zrobił pan karierę w całkiem zresztą innej branży, jeśli chodzi o naukę.
Właśnie to jest stereotyp, który funkcjonuje społecznie.
No bo wszystkim się wydaje, że jakby to jeszcze na dodatek po służbach tych specjalnych,
dziwnych jakichś, nie? Tak? 17 moich kolegów jest profesorami.
No ale to zwykle gdzieś na akademiach wojskowych.
Nie, właśnie, że nie. Są w Siedlcach, są na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uniwersytet Warszawski, profesor Maciejewski. Może będę nieskromny. Naprawdę pierwsza liga w pedagogice i socjologii to jest bardzo dużo byłych wojskowych, ponieważ część z nas równolegle ze studiami wojskowymi robiła uczelnie cywilne.
To może wy to po prostu za wcześnie na emeryturę odchodzicie?
Nie, nie piłem wódki w tym czasie, kiedy piła znacząca część moich kolegów, tylko uczyłem się języków, robiłem kolejne studia w Polsce, poza granicami kraju i myślę, że moi dziadkowie nauczyli mnie takiej jednej prostej rzeczy, którą zresztą polecam każdemu młodemu człowiekowi, żeby mając 20 lat myśleć o tym, co się będzie robiło, mając 40 i 50. Ja wiedziałem, że odejdę z wojska któregoś dnia i nie chciałem zostać bezrobotnym emerytem, który będzie chodził, popijał piwo albo rozżalał się nad sobą. I w dniu zakończenia służby wojskowej w 2004 roku byłem gotowy, ponieważ już miałem doświadczenie naukowe. I tak to się zaczęło.
Tak. To przedstawiamy Państwu sylwetkę profesora Mariusza Jędrzejko, który jest znany z naszej anteny, bo nie spotykamy się po raz pierwszy, a dzisiaj jeszcze na dodatek spotka się pan za moment z rodzicami uczniów katolickiego liceum ogólnokształcącego tej u nas zaraz za ścianą w Siedlcach.
I powiem im, co ich dzieci robią w internecie, bo dokładnie to oglądałem przez kilka ostatnich dni.
No, niech mi pan zdradzi jedną tajemnicę, bo wy podobno zaczynacie te szkolenia, bo wcześniej spotkaliście się również, pana studenci spotkali się z uczniami liceum po to, żeby troszeczkę ich poszokować, ale wy podobno zaczynacie te wasze szkolenia, których robicie całe mnóstwo, od tego, że przyjeżdżacie do obcego miasta i w 15 minut kupujecie, jakie chcecie narkotyki.
Nie kupujemy, ale bardzo szybko dowiadujemy się, gdzie można narkotyki albo dopalacze kupić. To jest tylko kwestia zadania pytań odpowiednim ludziom, a jeśli w tej branży pracuje się latami, to nie trudno jest wiedzieć, gdzie pójść, kogo zapytać, co się dowiedzieć, a więc inaczej mówiąc, w Siedlcach ceny są podobne w Warszawie, substancje są podobne, przeważa marihuana, ale też są miejsca, gdzie młody człowiek, jeśli chciałby, to niestety kupi dopalacze. I to nie jest wcale negatywna ocena koleżanek i kolegów z policji, bo oni starają się, co mogą. Jest to wynik powszechności tych substancji w Polsce.
Panie profesorze, ja chciałbym dzisiaj w sposób szczególny wykorzystać pana obecność po to, żeby przekonać jak największą grupę nauczycieli, dyrektorów, samorządowców do tego, żeby jeśli nie pana zapraszać, to zapraszać grupy czy też osoby podobne panu, które w sposób, no, powiedzmy sobie szczerze, czasami drastyczny, łopatologiczny, taki, który po prostu ma za zadanie trafić i rozbudzić tą wyobraźnię i zburzyć przede wszystkim spokojny sen wielu rodziców, nauczycieli, że wszystko jest pięknie, fajnie, cacy i w zasadzie nic dzieciom nie grozi, dzieci są spokojne, grzeczne, oglądają oczywiście dobranocki, idą spać, bo takie jest wyobrażenie wyidealizowane o naszych dzieciach.
Panie Grzegorzu, to jest bardzo proste. Włączamy dziadka Google'a, wpisujemy raport krajowy 2014 Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i patrzymy na dział Polska. I w tym dziale widzimy, że od 15 do 17% młodych Polaków między 15 a 25 rokiem życia brało w ubiegłym roku narkotyki. A w populacji szerszej 15-64%, w niektórych grupach substancji będzie to ponad 20%. Co to znaczy? Że w przeciętnej klasie, także w Siedlcach, to duże, prawie 100-tysięczne miasto, co piąty, co szósty uczeń miał kontakt z narkotykiem. On nie jest narkomanem. Ale ryzyko, jakie tworzy się wobec jego zdrowia psychicznego i somatycznego, jest nieporównywalnie większe niż pana i moje, bo myśmy nie eksperymentowali. Największą polską chorobą to jest chowanie głowy w piasek, czyli mówienie, problem nie istnieje, mojego dziecka to nie dotyczy. W profilaktyce chodzi o to, że nie wolno straszyć, nie wolno tworzyć jakiejś tam gigantomanii narkotycznie, bo to jest nieprawda, ale trzeba przygotować dzieciaka, że możesz w swoim środowisku od koleżanek, kolegów, nieznajomych ludzi spotkać się z taką propozycją i wtedy masz posiadać w sobie największą umiejętność. Ona nazywa się asertywność. Nie dziękuję, proszę bardzo. Dokonujesz takiego wyboru, rób, ale ja nie będę tego próbował. Jeśli my coś robimy, to pokazujemy rodzicom, jaka jest rzeczywista skala tego problemu. Dzisiaj powiem, co jest w Siedlcach, jakiego typu zjawiska są obecne w Siedlcach, a następnie uczymy, jak postąpić, gdyby mimo wszystko nasz smyczek zaeksperymentował, żeby nie krzyczeć, żeby nie wrzeszczeć, ale zmierzyć się z tym.
Co by pan powiedział dyrektorowi szkoły, w której doszło do takiej sytuacji, że dziewczynka zemdlała, a w czasie cudzenia okazało się, że po prostu wzięła troszeczkę za dużo na raz.
Powiedziałbym mu, żeby się nie denerwował, żeby nie brał winy na siebie, bo najgorszą rzeczą jest szukanie winy, tylko żeby jak najszybciej skontaktował się z pogotowiem, a swoje nauczycielki i nauczycieli nauczył pomocy przedmedycznej postępowania w sytuacji, kiedy dziecko jest pod wpływem narkotyku. Dlatego, że spotykając się z takimi osobami, chłopcami i dziewczynkami, popełniamy kardynalne błędy, to znaczy wykonujemy czynności, które mogą jeszcze bardziej zagrozić. Czyli zrobiłbym prostą rzecz. Upiekł sernik, zadzwonił do Mariusza, czyli do mnie. Jak mi upiecze sernik, to ja do tego pana dyrektora przyjadę i mu społecznie zrobię warsztaty dotyczące rozpoznawania zachowań narkotykowych i postępowania w tej sytuacji.
Ile takich warsztatów robicie w tej chwili? Ile prowadzicie?
Od 2006 roku, kiedy zaczęliśmy, zrobiliśmy ich już ponad 6 tysięcy. Najdalej jak byliśmy, to jest Sulęcin na ziemi lubuskiej, a ostatnio cały pełen blok, wszystkie szkoły w Bielsku Podlaskim.
Czyli w zasadzie jesteście tutaj gdzieś na wyciągnięcie ręki, bo jeszcze do niedawna funkcjonowaliście w ramach województwa mazowieckiego. W tej chwili widzę, że roztaczacie opieką także inne województwa. Ja rozumiem, że takich grup jak wy jest jeszcze kilka w kraju. I
jest
może
bardzo dużo. Jest Karan, jest Monar, jest Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Niedługo, za niespełna półtora miesiąca w Warszawie pan profesor Kocur robi ogromną naukową konferencję dotyczącą uzależnień w budynku Polskiej Akademii Nauk, gdzie będzie próba jakiejś takiej rekapitulacji, w którym miejscu jesteśmy, jakiego typu uzależnienia nam się rozwijają, bo co ciekawe, przy jakiejś względnej stabilizacji narkotyków to się zatrzymało. Na szczęście mamy teraz wulkan uzależnień behawioralnych, hazard, seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienia od technologii cyfrowych. To gdzieś rośnie, co by pokazywało taki problem zdrowia psychicznego Polaków.
Mm-hmm. Jutro spotka się pan z nauczycielami. To będzie w ramach dni skupienia, czy też dnia skupienia dla nauczycieli, organizowanego przez Duszpasterstwo Nauczycieli naszej diecezji. Spotka się pan z nauczycielami. To jest specyficzna grupa, która zawsze powtarza, że ona wie najlepiej, że oni mają wszystko rozpoznane i kiedy przychodzi co do czego, to zawsze mówię, to jest niemożliwe.
Jutro po spotkaniu będzie tak. Kilkunastu będzie na mnie wściekłych, a myślę, że pozostali będą zadowoleni merytorycznie. No, tam wizualne wrażenia nie mają żadnego znaczenia, ale chodzi o wiedzę natury merytorycznej. Spróbuję powiedzieć, przygotowuję się do tego od kilkunastu dni. Naprawdę, bo to jest bardzo wymagające środowisko. Spróbuję im wytłumaczyć, dlaczego we współczesnych czasach, czyli po nowoczesności, tak bardzo dużo pracujemy, dlaczego jesteśmy lepiej wykształceni, mamy komputery, laptopy i nieustannie przegrywamy. Bo przegrywamy.
Ale zgodzi się pan ze mną, że zazwyczaj nauczyciele to jest ta grupa, druga grupa po rodzicach, najbardziej zaskoczona, kiedy okazuje się, że dziecko niestety
no tak,
ma problem.
Bo nauczyciel jest przekonany, że daje z siebie wszystko i rzeczywiście daje, natomiast na jego wychowanka wpływa dużo więcej czynników niż na mnie. Dla mnie znaczenie miało środowisko rówieśnicze. Antoni Wójcicki to był dyrektor mojego liceum, wiedźma z niemieckiego Urszula Król, niezwykła osoba, która przemożnie na nas wpływała i parę innych osób, a dzisiaj jako nauczyciel, ale pan także jako dziennikarz, państwo jako rewelacyjna rozgłośnia, jesteśmy w mniejszości. Dzieci są w świecie, który nie zna żadnej granicy. Za chwileczkę przy panu włączę dziadka Google'a, wybierzemy jakiekolwiek hasło. Ono się ukaże jako pierwsze i nagle zauważymy, że to nie jest hasło, które zawiera najwięcej prawdy albo najbardziej rzetelne wiadomości, tylko to jest to, które jest wykładane jako pierwsze, ponieważ istnieje coś takiego jak pozycjonowanie. I cały problem współczesnego świata polega na tym, że młodzi ludzie dostają ogromną ilość informacji, ale nie zawsze te informacje są prawdziwe. Zaczyna tutaj działać taki specyficzny mechanizm społecznego uczenia się. Jeśli ja dostaję informacje powtarzające się wiele, wiele razy, to zaczynam w nie wierzyć.
Panie profesorze, to tak zapytam, czy, znaczy może nie tak, dlaczego do programów polskich szkół wyższych, które przygotowują do pracy nauczycieli, nie ma do dzisiaj wprowadzonego przedmiotu, który uczyłby przyszłych pedagogów, na przykład właśnie rozróżniania narkotyków, choćby nawet świadomości, jak one wyglądają, bo są takie jeszcze jednostki, gdzie nie wiedzą, a z drugiej strony nie ma też tak zwanych podyplomówek, gdzie po prostu nauczyciele zdobywają konkretną wiedzę.
Nie, podyplomówki wiedzę. Już są, panie Grzegorzu. Są kilka uczelni, prowadzi bardzo rzetelne SWPS w Warszawie, niezłe studia są prowadzone na Śląsku. Dlaczego nie ma? Ponieważ nie ma współpracy międzyinstytucjonalnej, czyli wykładowcami na wyższych uczelniach nie są praktycy. Na uczelniach jest bardzo, bardzo dużo teoretyków. To są ludzie, którzy czytają ogromne ilości książek, piszą ogromne ilości publikacji, tylko niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. I to jest podstawowa choroba polskich wyższych uczelni. Produkujemy pedagogów i psychologów, którzy są obudowani teoretycznie, natomiast mają bardzo słabą wiedzę praktyczną.
Profesor Mariusz Jędrzejko, który za chwilę już pędzi tutaj na spotkanie z rodzicami, a jutro, jeśli państwo będą mieli ochotę, to możecie się również z nim spotkać właśnie na Dniu Skupienia.
Gorąco zapraszam, gorąco. Przywiozę sernik z Milanówka.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.